To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
To jest podcast SOS Wiosek Dziecięcych, Tok Życia. Anna Choszcz-Sendrowska, dzień dobry. Jak sam mówi, kiedyś był grubym pijakiem amatorem z debilnymi wymówkami na wytłumaczenie tej żenującej sytuacji. 4 lata mieszkał w rotacyjnym bloku, gdzie obserwował, jak ludzkie życia w bardzo dosłowny sposób niszczył alkohol. Dziś o dzieciństwie w Katowicach, trudnych początkach dorosłego życia oraz o tym, kto sprawił, że zaczął wyglądać i zachowywać się jak człowiek, porozmawiam z producentem muzycznym, autorem słów, raperem Miłoszem Boryckim, który napisał razem z Natalią Kukulską przepiękną piosenkę dla SOS Wiosek Dziecięcych, Korzenie i Skrzydła. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, cześć.
Mój drogi, zacznijmy od tego utworu przepięknego, od Korzeni i Skrzydeł. To jest śliczna piosenka, piosenka napisana dla SOS Wiosek Dziecięcych, chociaż słowo śliczna to chyba nie pasuje do niej. Ona jest po prostu bardzo wielowymiarowa, docierająca do wnętrza człowieka. Jest o dzieciach z SOS Wiosek Dziecięcych, ale jest też bardzo uniwersalna.
Taka musi być, bo w momencie, kiedy mówi się o rzeczach, których się osobiście nie przeżyła, tylko gdzieś się je zauważa, jest się gdzieś obok nich i zna się z takiego lekkiego dystansu, no to po pierwsze nie można udawać, że się jest osobą, która to wszystko przeżywa. Po drugie też ja wychodzę z takiego założenia, że nie można ludzi moralizować na siłę, a trzeba dać im przestrzeń do interpretacji własnych myśli i do skierowania tych myśli w jakąś konkretną stronę w taki sposób, żeby to wywołało jakiś efekt w nich samych. Przemyślenia, może zwrócenie jakiejś obojętności albo zwrócenie uwagi na jakiś problem, jakąś sytuację, coś, co się dookoła dzieje, na co by sami może nie wpadli. I to też nie chodzi o to jakieś takie kierunkowskazy geopolityczne, socjalne, tylko chodzi o takie narysowanie im obrazu czegoś, jakiegoś rysu, kogoś, kto mógłby, chciałby im coś po prostu przekazać w jakiś konkretny sposób, stojąc przed nimi albo pisząc im na przykład piosenkę. No i w ten sposób moim zdaniem trafia się do ludzi najlepiej i najcelniej.
To jest taki obraz, jak powiedziałeś, który narysowaliście razem z Natalią. On też jest taki bardzo wyraźny w teledysku. Tam są bloki. I nie wiem, czy widziałeś komentarze do tego utworu w różnych miejscach, czy to na portalach społecznościowych, czy na YouTubie, że bardzo wiele osób widzi tam swoje własne osiedle. To się pojawiły i Stegny, i Wawrzyszew, i tak jakbyśmy widzieli wszyscy gdzieś tam swój dom.
No bo po prostu wszyscy w takich blokach, albo większość z nas, a każdy z nas już te bloki zna. Nie, może nie wszyscy tam mieszkaliśmy, może nie wszyscy stamtąd pochodzimy, ale każdy je zna, bo nas otaczają od lat. I no, Polskę budowano tak, jak budowano. Każdy po prostu kraj buduje się w podobny sposób, według jakiegoś projektu, według jakiejś linii budowlanej. Płyta Fabut T to jest chyba najbardziej popularna płyta w naszym kraju i po prostu gdzie nie byłem u jakichś znajomych w różnych miastach, to nie musiałem się pytać, którędy do łazienki, bo te mieszkania są dokładnie takie same. I po prostu to wszystko kojarzy się z nami, więc ja stawiam na to i ekipa, która robiła ten wideoklip, to jest ekipa, z którą ja współpracuję od lat. My wiemy po prostu, w jaki sposób też pracować nad jakąś muzyką, w której ja maczałem palce i w jaki sposób tym obrazem grać dookoła tego dźwięku. I to jest zamierzone, trafne, celne, a sam fakt tego, że my z Natalią się nawet nie widzieliśmy podczas kręcenia ujęć do tego teledysku, bo ona kręciła to w Warszawie, ja kręciłem w Katowicach, a nikt się nawet nie zorientował, że to są dwa inne osiedla, dwa inne bloki, dwa inne dachy, to tylko potwierdza to, co mówimy tutaj, nie? Że po prostu my wszyscy mamy dookoła siebie to samo, tylko niektórzy już po prostu tego nie zauważają, albo niektórzy tego nie chcą widzieć i to też uwspólnia jakby ten temat tego utworu.
To prawda. To kontynuując temat bloku, powiedz, co to był blok rotacyjny?
Blok rotacyjny to jest taki wymysł socjalistyczny, nie wiem, nie działający nawet do dzisiaj. To było po prostu miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżający do pracy, do huty czy na kopalnię na Śląsku, w moim przypadku ten blok rotacyjny znajdował się w Siemianowicach Śląskich, w latach 70., 80., w momencie, kiedy nie mieli jeszcze założonej książeczki mieszkaniowej, bo nie mieli przydziału do czegokolwiek bardziej sensownego, dostawali szansę na udomowienie się w nowych realiach, jeśli byli spoza województwa śląskiego albo spoza miasta, albo nie mieli po prostu statusu mieszkaniowego jakiegokolwiek, na to, żeby zacząć po prostu swoje nowe życie w tym miejscu, w bloku rotacyjnym, czyli w bloku, w którym nie było własności mieszkań. Ludzie mieszkali tam czasami tylko przez jakiś czas, rozpoczynali swoją przygodę ze Śląskiem albo rozpoczynali swoją przygodę z danym miejscem i znikali dalej. Nie? I ten blok po prostu był stworzony z takich 28-metrowych klitek z oknami na jedną stronę. Wszystkie były dokładnie takie same, z takim samym balkonem, który w zasadzie był największą powierzchnią w tym lokalu mieszkalnym. Ten blok był duży, bo tam było chyba 4 klatki z tego, co pamiętam, albo 3. Tych bloków tam było parę. Połowa mieszkań była zwrócona na jedną stronę świata, połowa mieszkań na drugą. Wszystkie były dokładnie takie same. No i wiadomo też, co w takich skupiskach ludzkich zaczyna się dziać w momencie, kiedy ludzie po prostu już tam się zasiedlili. Projekty mieszkaniowe, projekty, jakieś takie plany mieszkaniowe, ich zostały po prostu uspólnione już z tym miejscem na stałe. Huty i kopalnie upadały, więc gdzieś po prostu to mieszkalnictwo socjalne musiało się realizować, więc było realizowane tam. Część osób miała szansę wówczas wykupić te mieszkania i zostać tam już na zawsze. Część osób miała szansę wykupić te mieszkania i wykupić na przykład mieszkania sąsiadów i połączyć je w coś większego. I tam były takie twory architektoniczne, które miały czasami nawet 2-3 poziomy między tymi blokami połączone jakimiś krętymi schodami albo po prostu połączone z dwóch stron tych klatek schodowych, jeśli to były mieszkania na końcu korytarza i po prostu jakieś takie dziwne rzuty mieszkania jakby tam zaczęły powstawać. A ja po prostu wynająłem w 2010 roku, chyba 1 maja nawet, mieszkanie od jednej z dziewczyn, która dostała je po babci chyba, czy kupiła je od jakiejś starszej pani, która tam je właśnie zdobyła w momencie, kiedy te programy się zmieniały i po prostu przejęła je już na własność. A ta dziewczyna wyjechała do Londynu, no a ja szukałem miejsca, gdzie z moją obecną żoną zamieszkać i trochę tak za jej plecami wynająłem mieszkanie właśnie w tym miejscu, ze względu na to, że było bardzo blisko komunikacyjnie z Katowicami, z których ja pochodzę, bo to w zasadzie stamtąd mam do rynku w Katowicach 4 kilometry, bo to w zasadzie przy samej granicy z Katowicami. Bardzo łatwo komunikowane tramwajem, bardzo blisko rodziny mojej żony, która pochodzi z Siemianowic i mieszka tam na osiedlu Chemik. I po prostu wybraliśmy takie miejsce ze względu na wygodę. A ja trochę te bloki zawsze lubiłem. No, nie jestem chłopakiem z bloków. Zawsze się na blokach wychowywałem i wokół bloków krążyłem, ale sam z bloków nie pochodzę. Zawsze się na tych osiedlach dobrze czułem i po prostu lubię tą taką trochę półpseudorodzinną społeczność blokową, czyli panią ze sklepu małego, który gdzieś tam przy wejściu do klatki się znajduje, sklep spożywczy czynny do 22 albo do 24, albo sklep nocny gdzieś dalej na osiedlu. Lubię to, że ta masa tych ludzi tak na dobrą sprawę mogłaby się nie znać, ale się zna. To nie występuje w nowym budownictwie, to nie występuje w nowych strzeżonych osiedlach. Ludzie się bardziej mijają i traktują jak po prostu osoby, które w tym samym miejscu pracują, na przykład w biurowcu. Tak samo po prostu w tym samym miejscu mieszkają, żyją i bezpośredni kontakt, mieszkanie, winda, samochód w garażu zapewnia im to, że mogą pozostać trochę odseparowani od siebie i z tego korzystają. Ale w takim bloku rotacyjnym to nie ma w ogóle racji bytu, bo trochę też inna grupa wiekowa tam mieszka i tą relację tworzy. Więc dużo się tam po prostu naoglądałem, dużo się nauczyłem, dużo ludzi poznałem.
No właśnie o to chciałam podpytać, o to, czego się naoglądałeś.
Widziałem dużo, no po prostu widziałem dużo od wspaniałych rzeczy i wspaniałych wartości po prostu i takiej lokalnej bliskości do rzeczy no takich mocno patologicznych. No. Też były rzeczy piękne w tej patologii, bo ja tak nie uważam, że wszystko, nie ma rzeczy, które są totalnie czarne. Zawsze coś dobrego w jakichś rzeczach można zobaczyć i po prostu problemy, z którymi ludzie się mierzą, niekoniecznie w pełni ich definiują. To nie jest tak, że ktoś jest po prostu z założenia skomplikowany, zły i nie można zobaczyć w nim czegokolwiek dobrego. Ja widziałem w tym wszystkim, co było tam dobre, widziałem te rzeczy złe, a w tych wszystkich rzeczach złych, które były trochę przerażające, też można było dostrzec rzeczy dobre i tego się tam nauczyłem. Mieszkałem tam ponad 4 lata, aż wreszcie nie wyprowadziłem się gdzie indziej do normalniejszych już warunków. Nie wróciłem do siebie, do Katowic, po jakimś czasie krótkim kolejnym i nie zamieszkałem w samym centrum mojego miasta, które po prostu kocham, uwielbiam i czuję się częścią, a w zasadzie częścią tego centrum czuję się najbardziej. No ale widziałem tam wiele rzeczy. Tak jak mówiłem, alkoholizm, widziałem ludzkie dramaty, ludzkie przygody, przyjaźnie, które kończyły się dramatycznie ze względu na to, że po prostu ktoś się zapijał na śmierć. Nie wiem, moi sąsiedzi byli po prostu, pamiętam, że i facet i kobieta mieszkający koło mnie byli mojego wzrostu lub wyżsi, a ja jestem człowiekiem, który ma 1,90 m i pamiętam, jak ja się w tym mieszkaniu 28-metrowym po prostu nie potrafiłem zmieścić sam z dziewczyną i z dwoma psami. Szczególnie jak na przykład jacyś z nami przyszli zobaczyć mecz albo po prostu spędzić z nami czas, to już takie rozwiązania trochę japońskie tam stosowaliśmy, że z pomiędzy biurka a pseudowyspy kuchennej wyjeżdżały dwa składane krzesła, które były tam praktycznie niewidoczne i trzeba było gdzieś to wcisnąć. Pod każdym łóżkiem, pod każdą kanapą coś się po prostu chowało. A na takim samym mieszkaniu po drugiej stronie korytarza mieszkała 6-osobowa rodzina, no. I tam w tej rodzinie się nic złego nie działo, tylko po prostu musieli w takim miejscu mieszkać i dawali sobie radę, dawali sobie ciepło. I w tym wszystkim dookoła byli tacy trochę nietykalni, jednocześnie byli częścią tego wszystkiego, no. Po prostu, no, byłem częścią takiego po prostu pełnego przekroju społecznego, no. Pełnego w zasadzie. I nigdy bym tego aż tak nie poznał, gdyby nie ten parę lat tam, no.
Mhm. Właśnie mówiłeś, że to jest, było miejsce dla ciebie w tamtym okresie odpowiednie.
Tak, odpowiednie dlatego, że po pierwsze ja też wtedy jeszcze trochę chciałem szumieć, szaleć, wykrzyczeć się i nie wiem, poimprezować chociażby nawet, porobić głośną muzykę, popisać teksty przez całą noc. I jakoś tam ci ludzie byli trochę znieczuleni na te wszystkie głupoty, które ewentualnie ja robiłem, więc miałem święty spokój od jakichkolwiek agresywnych interwencji sąsiedzkich, bo byli tam do tego przyzwyczajeni. Ja nie mówię, że to były jakieś patologiczne sytuacje u mnie, ale nie były na pewno, nie byłyby na pewno szanowane w innych miejscach wówczas. Poza tym ja wtedy pisałem trochę inną muzykę, bardziej bezpośrednią. Uczyłem się na dobrą sprawę szukania tego czegoś w świecie dookoła, co mogłoby fajnie poprowadzić mnie przez pisanie tekstu, przez budowanie jakiegoś muzycznego opowiadania. Po trzecie, to był taki czas, kiedy ja bardzo mocno zagłębiłem się w tą moją śląską tożsamość i próbowałem sobie ją określić, znaleźć na nią taką nakładkę Śląsk 2010 po prostu, żeby to nie było śląskie, zardzewiałe myślenie, które funkcjonuje do dzisiaj i ma swój urok i czar, ale ja go nigdy nie chciałem powielać, po prostu nie chciałem być copy-paste'em Kazimierza Kuca albo kogokolwiek innego. Chciałem pokazać po prostu, jak młody człowiek może się na tym Śląsku odnajdywać i jakie rzeczy może w nim widzieć, jakie rzeczy może w nim szanować, przekazywać dalej i jakie rzeczy może w nim też krytykować, z jakimi po prostu się godzi i z czego sobie zdaję sprawę, no. A to było idealne na to miejsce.
Mm-hmm. To był też ten czas, kiedy nazywałeś siebie tym grubym pijakiem amatorem?
No, jak tam zamieszkałem, po prostu to był koniec okresu tego grubego miłoszka, no. Pić dalej lubiłem, ale już chudłem. Po prostu. Ale to był jakiś taki moment przesilenia, no. Po prostu lata spędzone tam dały mi na pewno jakieś poczucie wartości w muzyce, bo akurat wtedy tej mojej muzyce zaczęło się robić dobrze. Zacząłem stabilizować się jako człowiek, który zaczynał wierzyć w to, że z tej muzyki się zacznie utrzymać i że powinien to robić w życiu. No i zaczynałem jakoś się określać też tak do końca, jeśli chodzi o człowieka, mi się wydaje, życiowo. Będąc tam, widząc to wszystko, kończąc jakby swoje wszelkie wariacje, powoli wygaszając tego małego, grubego pijaka amatora, a zamieniając się w gościa, który po prostu musi poprowadzić to jakoś sensownie, a nie po prostu żyć z dnia na dzień, tylko po prostu planować, jak to po prostu przeżyć i pociągnąć dalej. Wyszedłem na ludzi i to dalej wymagało paru lat jeszcze pracy i stabilizacji jakiejś, bo to nie jest tak, że ja przestałem mieszkać w bloku rotacyjnym i zostawiłem tam ze sobą, nie wiem, ściany do malowania i swoje wszystkie problemy, bo swoje wszystkie głupie pomysły. To funkcjonowało i to jeszcze lata zostawiało jakieś tam swoje echo. To miejsce nie było ani powodem, ani wyprowadzka stamtąd nie była żadną formą uwolnienia, tylko po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie spotkały się rzeczy, które wówczas mnie budowały i z których do dzisiaj czerpię.
Tam, jak tak czytałam tą twoją historię, to tam była taka jedna osoba, która no, była, powiedziałabym, jej osią, czyli twoja dziewczyna, teraz żona. Ja to tak trochę czytam, jakbyś mówił, i to bardzo pięknie, o tym, że ona cię właściwie uratowała.
No, tak mi się wydaje. No, ludzie po prostu mają w tym kraju trochę taki... Znaczy, ty wiesz na pewno, to i wszyscy wiemy, że ludzie w tym kraju mają stereotypowe i spaczone podejście do wielu, wielu rzeczy, ze względu na to, że o tych rzeczach się za mało mówi. Ludzie jak słyszą, że ktoś, nie wiem, zaczyna wyradzić sobie i pracować nad sobą, jeśli chodzi o problemy jakieś psychiczne, jakieś psychologiczne, jak potrzebuje terapii, potrzebuje psychoterapeuty, psychiatry, to mają go za wariata, to w zupełności znaczy totalnie co innego. Ludzie, jeśli słyszą o człowieku, który ma problem z alkoholem, to widzą od razu filmy, gdzie po prostu alkoholizm jest pokazywany już w takich stadiach skrajności, albo słyszą słowa Pilcha, albo widzą filmy Smarzowskiego, albo widzą filmy Koterskiego, gdzie to już są radykalne, przerysowane momentami sytuacje. Nie mówię, że on do nich nie dochodzi, bo to jest. Ale chodzi też o to, że te rzeczy wszystkie, takie jak zagubienie jakieś w alkoholu, jakieś zagubienie w głowie, występują w totalnie innych wersjach i w totalnie innych sytuacjach i dotyczą totalnie innych tkanek społecznych, niż się nam wszystkim wydaje. I te stereotypy, po pierwsze, bałamucą osoby, które te rzeczy przechodzą, a po drugie bałamucą ludzi, którzy są dookoła nich i my o tym zapominamy. A moja żona po prostu tych stereotypów jest trochę wyzbyta. Nawet nie trochę, bardzo. I to po prostu działa w taki sposób uświadamiający, którym po prostu, co z tego, że nie jesteś gościem, który po prostu ledwo wchodzi do domu o 14 po południu, cały brudny, kładzie się na ziemi i śpi na nie 9 godzin, wymiotuje. To nie znaczy, że nie masz problemu z alkoholem. W ogóle. Możesz mieć inny problem z nim. To, że jesteś wesoły na scenie, to, że jesteś wesoły w życiu, że się cieszysz, że pracujesz, to nie znaczy, że możesz mieć dość wszystkiego w momencie, kiedy przez chwilę tego nie robisz. Bo nauczyłeś się budować jakiś wizerunek, nauczyłeś się uśmiechać, nieważne co by się działo na scenie i może już się nauczyłeś też uśmiechać tak w życiu. A to, że za każdym razem, jak kończysz jedną rzecz, zaczynasz od razu robić drugą, to może oznacza to, że nie jesteś w stanie się z czegokolwiek cieszyć przez dłuższy czas, bo normalnie powinno to być tak, że człowiek na chwilę pauzuje i przez jakiś czas cieszy się z tego, co zrobił. A człowiek zaambitny uważa, że stanie w tym miejscu, w którym jest mu dobrze przez moment, jest źle postrzeganą przez niego kuponiadą i po prostu oportunizmem. A tak na dobrą sprawę to on ma ze sobą problem, a nie świat z jego kuponiadą i oportunizmem, bo on zasłużył na to, żeby na chwilę stanąć. I ja cały czas mam takie problemy i cały czas z nimi sobie radzę, ale radzę sobie z nimi głównie przez to, że moja żona jest obok i we mnie wierzy w to, że sobie poradzę i pomaga mi, doradza, dźwiga to wszystko, co czasami przynoszę, a to są bardzo różne rzeczy, ale kochamy się i budujemy to wszystko, bo widzimy w tym cel i nie wyobrażam sobie tego świata bez niej. Ona była zawsze ze mną, zawsze pomagała, zawsze wierzyła. Jak trzeba było podjąć decyzję, w której po prostu idziemy w to i wziąć to z całym dobrodziejstwem inwentarza, z niedoborem finansowym, z niedoborem czasu i obecności ludzkiej, to to wzięła i dźwiga to już naprawdę bardzo długo.
No to super. To są bardzo piękne i ważne słowa. No my też mamy w Wioskach Dziecięcych taką działalność, jak wiesz, czyli umacnianie rodzin, taki program SOS Rodzinie i też zawsze mówimy o tym, że ta relacja z tą osobą, no to oczywiście czasem jest ktoś bardzo bliski, czyli żona, czy ktoś z rodziny, ale czasem nie ma wśród nas, dookoła nas kogoś takiego, no to wtedy na przykład nasi pracownicy, ludzie, którzy pracują z rodzinami, właśnie taką funkcję wspierającą pełnią, jest to, o czym mówisz, jest mi też szalenie bliskie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, w jakiej organizacji pracuję i jakiej oboje pomagamy. Jeszcze tak chciałabym podpytać o tą waszą relację, bo ja mam ulubioną twoją piosenkę. Oczywiście oprócz Korzeni i Skrzydeł, to jest piosenka Tramwaje i Gwiazdy, którą śpiewasz z Kasią Nosowską i stoisz w oknie i palisz, a kobieta w tle śpiewa Dorośnij. Dorosłeś już, Miłosz?
Nie, wydaje mi się, że ciągle mógłbym bardziej, tak mi się wydaje. Ale z facetami jest taki problem, że faceci moim zdaniem i zdaniem wielu memów internetowych i żartów kończą dorastać w wieku 7 lat, a potem tylko zmieniają kolegów i zabawki. I tak trochę jest, no. Trochę tak jest, że też miejsce, z którego pochodzę i ten taki model śląskiej rodziny, w której facet od lat jest tym, który pracuje na dom, przynosi do niego chleb i tworzy nad nim takie bezpieczeństwo gospodarczo-ekonomiczno-statusowe, to jest jego rola, ale rola tego ciepła i rola tego prowadzenia rodziny, ogarniania tego wszystkiego, stawiania tego faceta do pionu, pilnowania dzieci, pilnowania tego, żeby ten dom funkcjonował najładniej, najczyściej jak się da, jest po stronie kobiety i to jest trochę krzywdzące, aczkolwiek jednak gdzieś też zakorzenione w naszym myśleniu, bo ja i tak pochodzę z domu, w którym tak już to nie wyglądało i w ogóle w mojej rodzinie do końca to tak nigdy nie wyglądało, ale jednak zawsze to kobiety u nas rządziły. To kobiety trzymały faceta za łeb, brzydko mówiąc, ale nie w tym negatywnym słowa znaczeniu, tylko po prostu ogarniały jego dziwne pomysły, jego nieogarnięcie, jego takie rozparcelowanie między to, co chce, a to, co musi, a jeszcze bardzo często muszą mu przypominać o tym, co powinien. I że świat dookoła niego się trochę zmienił przez te 30 parę lat, które żyje i że mógłby się bardziej skupić na tym i na tym i na tym i próbować na przykład wyjść z pracy. Najgorsze jest to w momencie, kiedy na przykład w moim przypadku, co u mnie funkcjonuje, bo u mnie nakładają się jeszcze dwie rzeczy do tego wszystkiego. U mnie nakłada się zabawa i zabawki z kolegami, czyli to, co po prostu od 7 roku życia w życiu chłopaka jest najważniejsze, albo jeszcze wcześniej, ale na tym etapie kończy dorastanie, nakłada się z pracą, którą po prostu wiem, że muszę chełpić, kochać i po prostu traktować priorytetowo, żeby moja rodzina miała święty spokój i żeby się nie musiała o nic martwić. U mnie się to nakłada, bo ja to, co robię, uwielbiam robić i dla mnie to jest świetna zabawa. I to tam mam zabawki w studiu i to, co robię, to jest dla mnie najfajniejsza rzecz, jaką można po prostu wykonywać zarobkowo, ale jednocześnie też hobbystycznie, to tam mam kolegów, którzy są jednocześnie moimi kolegami, mam też fajne zabawki i bawimy się razem w muzykę, brzydko mówiąc, a jednocześnie to jest muzyka i praca, odpowiedzialna rzecz. Więc ja po prostu czasem mam tak, że nie potrafię z tej roboty wyjść, będąc w domu, bo to jest jednocześnie dla mnie dobra zabawa i ja się dalej dobrze bawię i ja gdzieś tam cały czas w głowie jestem, a chciałbym po prostu przychodzić, zrzucać tak zwany arbeit z siebie i być piżamowcem, który po prostu gdzieś tam turla się z rodziną po kanapie, koloruje sobie z córką kolorowanki, gra w karty i ma to wszystko gdzieś, a ciężko to czasem robić, no i nad tym pracuję, więc jak uznam, że mam taki guzik kiedykolwiek i potrafię go nacisnąć i to rzeczywiście działa w środku, a nie tylko na zewnątrz, to fajnie by było, gdybym wtedy mógł uznać, że rzeczywiście to jest moment, w którym dorosłem.
Tak jak mówisz o tej roli kobiety, na Śląsku w ogóle też no, takie jest podejście. Myślę, że ciągle jeszcze w Polsce. Tutaj niedawno ze mną w studiu siedziała Kasia Chromińska z SOS Rodzinie w Siedlcach, która opowiadała o tym, że one pracują cały czas nad tym, żeby te kobiety z tej roli wyrwać, żeby im powiedzieć, że jak wyjadą na dwa dni, to się nic nie stanie, ci nic nie zawali. Więc to jest też taka nasza robota, żeby też pokazać, że ta rola mężczyzny w tej rodzinie jest i on spokojnie może w niej te, powiedziałabym, żeńskie kwestie także ogarniać, ale mówi, że to ten twój dom nie był taki tradycyjny. To jaki był? Jak święta wyglądały na przykład? Kto ten mak kręcił tam i ogarniał wszystko?
Wszyscy razem. To nie jest tak, że facet w momencie, jak wraca do domu z pracy, gdzieś tam znika i że nie ma go w domu, aż znowu nie zacznie wchodzić do pracy i trzeba go będzie nakarmić. A potem, nie wiem, uprać tego, w czym był w pracy. Broń Boże, to nie chodzi o to, że tak to ma wyglądać i że tak to wyglądało. To chodzi o takie bardziej emocjonalno-estetyczne, charakterologiczne podejście do tego wszystkiego. Ogarnięcie ogółu. Bo zawsze facet też pomaga kobiecie. Każdy prawdziwy facet powinien być partnerem, oprócz tego, że jest facetem. I przyjacielem, moim zdaniem.
Przepraszam, ale mi się wszystko skręca w środku, jak mówisz o tym, że facet pomaga kobiecie.
A czemu?
To nie jest tak. To nie jest tak.
Ja nie mówię, że tak jest, tylko...
Znaczy, to tak jest, ale nie do końca powinno być, może tak.
O, dokładnie.
Że pomaga. Bo oni powinni być partnerami i razem to robią, tak? A nie, że to jest obowiązek kobiety, a mężczyzna jest do pomagania.
Ja z takiego świata, z takim myśleniem trochę wychodzę. I w jednym zdaniu powiedziałem to, co ty i to, czego nie powinienem jednocześnie według ciebie mówić. Więc to jest cała ta farsa w tym wszystkim, bo ja bardzo lubię tę część świata, w której nie zastanawiam się, czy ja komukolwiek w domu pomagam, tylko czuję, że robię to, co powinienem. I nieważne, co to jest. Nieważne, co to jest za element naszego życia rodzinnego. Nieważne. Lubię bardzo, gdy te elementy, które tak powierzchownie można było określić jako męskie zadania, też nie są na mojej głowie. I też się nikt nie zastanawia, czy to zrobić, tylko po prostu się to robi. Ja bym chciał tego po prostu więcej. No. I uważam, że tak jest najlepiej. Ja bardzo, bardzo szanuję sobie rodziny, w których na przykład jest tak, że ojciec i matka mają wspaniałą relację z córką wspólną, taką po prostu rodzinną, gdzie istnieją na przykład jak u nas w trójkę, ale ja też bardzo doceniam to, jak często jeden rodzic jest z dzieckiem i jak często buduje taką osobną relację jeszcze, przyjacielską jakąś czasem nawet, inną, bo inna relacja jest z matką, inna relacja jest z ojcem i bardzo, bardzo chciałbym o to dbać, a nie zostawiać to wszystko gdzieś na głowie jednej osoby i niestety czasami mnie nie ma, bo muszę jeździć po kraju, grać muzykę. I bardzo często zostawiam moją żonę i córkę same sobie, brzydko mówiąc. Jestem, ile mogę z nimi, nie wiem, duchem, przez telefon, przez wideo, mamy internet, XXI wiek i mogę po prostu nawet, nie wiem, trochę tego czasu tak na odległość, ale spędzić. Ale wiem, ile po prostu rzeczy wtedy mi umyka, a poza tym wiem też, ile rzeczy wtedy Sandra ma na głowie, będąc totalnie sama. Bo to wtedy do człowieka dopiero dociera, że jednak z nim nie jest tak źle, bo skoro ona musi teraz tyle zrobić, a ty to nie zastanawiasz się nad tym, że to powinno być po czyjejś stronie, tylko po prostu automatycznie to wykonujesz i cieszysz się z tego, że to robisz, to znaczy, że jesteś partnerem.
Jasne. To wróćmy jeszcze do tego dzieciństwa, bo o tym trochę mało powiedzieliśmy. Rodzice nie mieli z tobą łatwo, prawda? Tak w okolicach 13 roku życia trudno było.
Ale wiesz co, podejrzewam, że rzadko którzy rodzice mają łatwo z dzieckiem. Tak mi się wydaje.
To prawda, zgadzam się. Jestem matką dwójki nastolatków. Wiem, co mówię.
I wydaje mi się, że, no, że mogło być lepiej. Mogło być, że i na pewno paru epizodów mogło nie być. Ale no niestety się wydarzały. No i Bogu dzięki, gdzieś tam koniec końców to, co z nich wypłynęło, to na przykład to, że robię dzisiaj muzykę. Bo gdyby nie to, że musiałem zmienić szkołę, gdyby nie to, że trafiłem tam, gdzie trafiłem, do szkoły, gdyby nie to, że ktoś mnie z kimś pomylił, to nigdy bym tej muzyki nie robił.
No właśnie, bo ty zacząłeś się interesować muzyką, bo cię chcieli skroić, tak?
No tak trochę było. Nawet nie trochę. Myślałem, że po prostu jeśli nie zacznę jej robić, to będę mieć po prostu problemy z tymi osobami, bo lepiej nawet nie tak. To nie było tak, że się bałem. Ja po prostu uznałem, że to jest szansa, żeby mieć zawsze święty spokój już jako jedna z nielicznych osób w tej szkole, więc to była jakaś droga wyjścia. Droga wyjścia, która okazała się najlepszym, co mnie w takim życiu hobbystyczno-zawodowym spotkało. Bogu dzięki. I gdyby nie te problemy, gdyby to mnie tam nie doprowadziło, to na pewno tej muzyki nie robiłbym chyba już wcale. To po prostu jest jeden wielki przypadek, potem jedno wielkie zrządzenie losu, krok po kroku. Oczywiście to wszystko gdzieś wypływa z jakiejś ambicji i z jakiegoś starania się o coś, ale było tak, no, że niełatwa sytuacja ze mną i niełatwy człowiek, który nosi w sobie to do dzisiaj niektóre te rzeczy i nad nimi teraz pracuje, wówczas dostał jakąś taką niechcący nagrodę od losu i ją wykorzystał chyba.
Dość długo szukałeś takiej swojej zawodowej drogi, prawda? To znaczy, tak naprawdę dochodziłeś do decyzji, że muzyka to jest to, czym się będziesz zajmował zawodowo, no bo tych zawodów gdzieś po drodze miałeś kilka.
To było tak, że ja próbowałem wielu rzeczy, bo próbowałem wielu rzeczy ze względu na to, co mnie tam interesowało po drodze i co mnie zawsze łapało, bo ja zawsze chciałem pisać, chciałem pracować z tekstem, zawsze lgnąłem jakoś do dziennikarstwa, czy to radiowego, czy prasowego. I to bez kierunku jakiegokolwiek konkretnego tego dziennikarstwa. No, koniec końców pewnie byłbym dziennikarzem muzycznym albo sportowym i to pewnie bym chciał pisać, a muzykę zawsze lubiłem i zawsze była blisko mnie i była istotnym elementem mojego życia, nie tylko umilaczem. Ale próbowałem zostać dziennikarzem, miałem praktyki dziennikarskie ze względu na to, co studiowałem. Pomagałem moim rodzicom w pracy, ale to była pomoc, to nie były żadne zawody. Ja tam próbowałem kiedyś nawet zostać ze względu na to, że po prostu brakowało nam kasy i fajnie było coś wreszcie z tych pieniędzy zacząć ogarniać. Na samym początku, jeszcze w 2007 roku, zostać pośrednikiem nieruchomości i nawet 2 czy 3 razy pokazałem komuś jakieś mieszkania, ale nic z tego oczywiście nie wyszło. I dobrze, bo to zahartowało mnie i zahartowało nas w dwójkę. Sandra w pewnym momencie, w momencie, w którym po prostu już z tą muzyką zaczynało się robić coraz lepiej, docierało coraz dalej i był taki moment, w którym siedliśmy i porozmawialiśmy. Czy to jest na pewno sensowny kierunek i czy z tego coś mogłoby się urodzić kiedykolwiek, uznaliśmy, że tak i że trzeba się temu poświęcić. To było też wymagające, ponieważ ja zawsze sam wydawałem swoje płyty. To nie było tak, że ja po prostu zajmowałem się tylko i wyłącznie realizacją jakichś nagrań w studiu nagraniowym, bo mieliśmy studio zbudowane i też z tego jakieś pieniądze miałem, bo bardzo dużo ludzi u nas wtedy nagrywało. To było takie studio, którym no, na dobrą sprawę można było nagrać tylko i wyłącznie muzykę rapową i taką wokalną, bo raczej jakiegoś szerszego instrumentarium nie mieliśmy warunków tam realizować. Ono miało swój klimat, miało jakąś swoją pozycję, było owiane jakąś taką lekką legendą ze względu na to, co już tam zrealizowaliśmy i bardzo dobrze funkcjonowało przez lata. No ale uznaliśmy, że jeżeli to ma wyjść dobrze, jeżeli trzeba się temu poświęcić, to to jest najlepszy moment, żeby podjąć tą decyzję i jeżeli chcesz, to w to idź, ja będę z tobą. Tak usłyszałem od mojej żony. Jeżeli ciebie nie będzie, a trzeba będzie to wszystko ogarniać, nasze obowiązki i wszystko to, co nas dotyczy, to możesz na mnie liczyć, spokojnie. Jeżeli będzie bieda i trzeba będzie zacisnąć pasa, to nie będę narzekać na to, bo wiem, co teraz mówię. No i poszliśmy w to. No. W dwójkę.
Cały czas, tak jak słucham o tym waszym związku, o tej waszej rodzinie, to też mi się przypomina, jak mówiłeś o swoim rodzicielstwie i o tym, że bardzo często się mówi, że dziecko jak się rodzi, to sporo zabiera, tak, nam wolności, jakichś takich, tego, co mieliśmy wcześniej, zanim ono się pojawiło. A ty mówisz o tym, że twoja córka ci bardzo wiele dała. Czego cię uczy Kora?
O Boże, czego nie? Nauczyła mnie nowego rodzaju szczęścia, to na pewno. Wzmogła we mnie jeszcze bardziej, bo ja generalnie od lat jestem jakimś takim zaprzeczeniem tego, co można pomyśleć, jeśli słyszy się, że ktoś żyje z muzyki, robi muzykę i jeździ po kraju po prostu i koncertuje, i imprezuje. Oczywiście koncertowałem, imprezowałem i to jeszcze do niedawna po każdym koncercie z chłopakami organizowaliśmy sobie jakąś mniejszą bądź większą imprezę w małym gronie, w hotelach, albo już w busie, albo jeszcze potem w busie i żyliśmy bardziej swobodnie. ale od niedawna już tego w ogóle w zasadzie nie robimy i spędzamy ze sobą normalnie czas i raz na jakiś czas pojawia się jakaś impreza i to bardzo słabo zakrapiana mi się wydaje, szczególnie w moim przypadku, bo ja już totalnie odstawiłem alkohol z niektórymi jeszcze moimi kolegami z zespołu i my po prostu spędzamy ze sobą czas, rozmawiamy jak dorośli i po to, żeby na przykład wrócić do domu w normalnym stanie i być tatą w pełni, bo wzmogła to we mnie córka, wzmogła jeszcze we mnie to, że mimo tego właśnie, tak jak mówiłem, że jestem muzykiem, ja nie spędzam już od lat czasu na imprezach poza domem i w momencie, kiedy wracam, jestem domownikiem. Zanim wyjadę, jestem domownikiem. Czasami aż mnie skręca ze względu na to, że muszę gdzieś wyjechać, bo chciałbym w tym domu po prostu spędzić czas, posiedzieć. Uwielbiam siedzieć w tym domu z moimi dziewczynami, spędzać w nim czas. Uwielbiam gdzieś spędzić czas na zewnątrz. Po prostu nauczyła mnie tego, że te przyziemne na dobrą sprawę rzeczy, które nie działy się, jak jej nie było, bo w momencie, kiedy jej nie było, spędzaliśmy z Sandrą czas razem, ale jakoś poza domem często, wychodząc gdzieś, spędzić czas razem w restauracji, spędzić czas razem, nie wiem, gdzieś ze znajomymi, posiedzieć chwilę, porozmawiać, albo po prostu posiedzieć dwójkę gdzieś samemu, wyjechać gdzieś na parę dni. W momencie, kiedy okazało się, że w tym domu już mam wszystko, czego mogę marzyć i o czym mogę marzyć i czego mogę chcieć od życia, to już totalnie ten domownik mi się wkręcił w totalny sposób i do momentu, aż młoda nie powie, że chce gdzieś jechać, to ja naprawdę nie mam potrzeby urozmaicania sobie tego wszystkiego. Skupiliśmy się z Sandrą na tym, żeby stworzyć sobie wspaniały dom, wspaniałe miejsce, w którym się wspaniale czujemy i żebyśmy naprawdę nie mieli go nigdy dość, żebyśmy po prostu nie szukali na siłę ucieczki z niego. Jesteśmy uzależnieni od przebywania razem. No. A moja córka uczy mnie codziennie czegoś nowego, bo to są wspaniałe istoty, te dzieciaki. Wszystkie. Każdy kolejny dzień ich życia, każdy jakiś przeskok, każde kolejne otwarcie jakichś rzeczy, które one na nowo poznają, o których my zapomnieliśmy, że w ogóle istnieją, bo są dla nas zwyczajne. Nie zwracamy na nie uwagi, a dla nich są przygodą. To na dobrą sprawę uczy nas rozmiłowywania się w tych normalnych, zwykłych rzeczach, zauważania ich na nowo i cieszenia się nimi w inny sposób, bo okazuje się, że one po to były przez nas niezauważane przez te lata, żebyśmy mogli się nimi cieszyć teraz w tym nowym formacie naszego życia. Tak mi się wydaje.
Mówisz, że jesteście uzależnieni od swojego miejsca, ty z kolei no, dość często jeździsz, ale do Warszawy się nie przeprowadzisz, chociaż byłoby trochę łatwiej, trochę luźniej, może by było, nie, zostajesz na Śląsku.
Ja nie chciałbym, broń Boże, obrażać jakiegokolwiek miasta w Polsce, ale ja się nie widzę w żadnym innym mieście. Ja bardzo te miasta lubię, ja bardzo lubię spędzać czas w Warszawie, szczególnie na przykład z żoną, gdy czasem się nam uda wyjechać w dwójkę. Bardzo lubię być w tym miejscu. Mam swoje ulubione miejsca w Warszawie, mam swoje ulubione miejsca we Wrocławiu, mam swoje ulubione miejsca w Trójmieście. Bardzo lubię też mniejsze, ale wyporne, sensowne miejscowości. Mało jest miejsc, które z automatu po prostu dla mnie są skasowane ze względu na to, że są takim i takim miastem. Uważam, że nie. W każdym miejscu już mam takie wypracowane szlaki, umówmy się. My gramy w specyficznych miejscach koncerty, nie jeździmy po wszystkim, co do nas dzwoni. Bardzo często produkujemy sami swoje trasy i mamy już jakieś takie swoje ścieżki wydeptane. Ale emocjonalnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego faktu mieszkania na stałe gdzie indziej niż Katowice. To jest dla mnie niewyobrażalne. Ja jestem stąd, jestem częścią tego miejsca, to miejsce jest częścią mnie, mam tutaj rodzinę, przyjaciół, swoje wszystko i nie, i nigdy. Nigdy. Mm-hmm.
A powiedz, nadal tak bardzo nie lubisz social mediów?
Wiesz co, no nie jestem jakiś rozkochany w tym. Nie jest mi to potrzebne do życia. Nie wyciągam z tego oprócz takich kwestii, z których mogę się czegoś nauczyć, związanych jakby z taką techniczną częścią mojego życia muzycznego, to nie wyciągam z tego specjalnie nic. No, ja internetu używam do czytania o muzyce, o sporcie i o studiu nagraniowym i do kupowania rzeczy, które są mi potrzebne do robienia muzyki, czy to instrumentów wirtualnych, czy oprogramowania, czy zamawiania rzeczy, które są mi fizycznie potrzebne do robienia muzyki, albo mogą wpłynąć na komfort pracy. Do kupowania biletów na koncerty, na które jadę, w sensie pociągowych, żeby na nie dotrzeć, albo do normalnego życia. Nie jestem instagramowiczem, tiktokerem, nie korzystam z Facebooka w ogóle. Nie wiem w ogóle, co jeszcze istnieje poza tym, bo ludzie mają jakieś niesamowite pomysły, ale ja generalnie jestem poza tym. No. Nie skroluję tych ekranów. Mam w telefonie ustawioną taką blokadę, że jeżeli mój Instagram dziennie zajmuje więcej niż 15 minut, to już go mi się nie udaje włączyć. Normalnie muszę tam coś przeklikać, żebym sobie jeszcze miał czas, żeby uzmysłowić sobie, że już 15 minut ci na tym starczy. No. Ja tam głównie tylko publikuję, bo to jest takie okno, przez które ludzie mogą zobaczyć, co się u nas dzieje, ale ja też się specjalnie prywatnie nie wyłaniam. Jeżeli ktoś chce zobaczyć więcej jakieś takie moje prywaty, to już wiedzą, że to moja żona bardziej pokazuje jakieś tam skrawki naszego normalnego życia dla swoich znajomych, ma jakiś tam zamknięty profil, nie wiem, ale też się cieszę, bo często są tam rzeczy, których ja u siebie w telefonie nie mam, bo ona mi je potem dopiero wysyła. Ja też z tym telefonem w ręce staram się nie siedzieć przy młodej i nie fotografować jej co chwilę. Żeby mieć jakąś pamiątkę, to właśnie Sandra pilnuje tych spraw. I dalej od socjali uciekam. Jestem w to bardzo słaby.
Czasem się przydają na przykład, żeby promować akcje charytatywne, takie jak ta nasza wspólna.
Mi się wydaje, że to jest najbardziej sensowna funkcja ich, żeby promować to, co się u ciebie dzieje, a szczególnie akcje charytatywne albo jakieś akcje sprzyjające dobrym wydarzeniom. No, ogłaszanie tras koncertowych, jakiś kontakt z publicznością, taki, żeby dać ludziom to, czego potrzebują odnośnie mojej muzyki, bo niekoniecznie chcę się dzielić z nimi moim życiem, a w dużej mierze moje życie to jest wielka część, którą ja uważam za prywatną część, czyli mój dom. A w dużej mierze to jest muzyka, więc mają tam muzykę, więc zostają i tak bardzo dużo.
To prawda. No mają tam teraz też ten piękny utwór Korzenie i Skrzydła i odsłuch. Każdy to są pieniądze, konkretne pieniądze dla dzieciaków, więc oprócz słuchania nas, słuchania naszego podcastu, słuchania tej super piosenki, mogą też zrobić coś dobrego, o czym też warto mówić. Ty też bardzo dużo jeździsz, no to już wiemy. Często bywasz bardzo zmęczony. Mogę tu chylić rąbka tajemnicy, że trochę jesteś chory, chociaż tego w ogóle nie słychać. Ten twój organizm w pewnym momencie się zbuntował. Powiedział stop. I co wtedy się zadziało? Co zmieniłeś? No podaj nam tu pracującym dookoła zegara jakąś receptę na to, żeby się zatrzymać.
O Boże, to jest ciężka praca. Ja wiem, ile mnie to kosztowało i wiem, ile czasu zabrało mi zrozumienie tego, że jest przesada. I wiem, że to nie jest do końca też tak, że to się wydarzyło po prostu i jest, bo to dalej się pojawia często u mnie jako problem. Ja dalej nad tym pracuję, bo dalej w momencie, kiedy jest więcej pracy, ja się w niej zatracam. Chodzi po prostu też o pewne rzeczy. My żyjemy w świecie, który nas mocno przebodźcowuje, od lewej do prawej. I właśnie te socjale, o których mówiliśmy, to wszystko, to bardzo często gdzieś tam się przecina z jakimiś naszymi nawykami związanymi z pracą. Szczególnie, że bardzo często, jeśli chodzi o takich ludzi jak ja i ty, ta praca jest związana też z tymi socjalami. I w momencie, kiedy człowiek orientuje się, że potrafi spędzić przed ekranem komórki, bo ja bardzo dużo na telefonie pracuję, i rozmawiając, i pisząc z ludźmi, pisząc maile, pracując gdzieś tam w tych socjalach, publikując coś, sprawdzając jakieś, nie wiem, kampanie reklamowe naszych postów, czy sprzedaż biletów, czy, nie wiem, logistycznie jakieś rzeczy ogarniając, na jakichś kolach i nagle dowiadujesz się na jakimś spotkaniu z osobą, która ma ci w tym pomóc, u psychologa, u terapeuty, że przez ostatni tydzień średnia przed tym ekranem twoja to było 9 godzin. Mnożysz sobie to razy 7 w tygodniu i dochodzi do ciebie, że spędziłeś prawie 40 godzin swojego 160-godzinnego tygodnia, czyli 1/4 przed ekranem komórki. W momencie, kiedy masz wspaniałą kobietę koło siebie i wspaniałą córkę, to żałujesz każdej minuty z tych 40 godzin. I to jest naprawdę dobijające uczucie. I nagle okazuje się, że ty sam sobie szukasz takiej furtki na to, żeby pracę wiązać z pewnymi rzeczami albo pewne rzeczy z pracą i tłumaczyć to pracą. Nie? Musisz się nauczyć tłumaczyć przed samym sobą, że to, co teraz robisz, nie należy do pracy. Albo że ta praca się powinna w tym momencie skończyć. Ja miałem takie fajne zadania, krok po kroku. Parę rzeczy też do mnie doszło. Na przykład, żeby czytając, nie tłumaczyć tego, że mam telefon w ręce ze względu na to, że chcę poczytać na przykład wiadomości o świecie. Że w momencie, kiedy z tym telefonem w ręce siedzę, to tak na dobrą sprawę od razu sprawdzam też maila, sprawdzam też, czy coś się gdzieś pojawiło, jaki jest odbiór czegoś, czytam komentarze gdzieś tam, albo patrzę, ile wyświetleń. Bzdury po prostu. To się zawsze łączy. Każda chęć poznania, przeczytania czegoś o piłce nożnej, o polityce, o sytuacji na świecie, o czymkolwiek, jakiegoś ciekawego artykułu, zawsze się wiąże z pracą. I to wtedy funkcjonuje tak, że 3 minuty, które poświęciłbyś na to, albo 7, na tą taką rzecz, która miała ci dać jakieś odcięcie od tej pracy właśnie, przekuwasz znowu na 20-40 minut grzebania w robocie, która jest niepotrzebna już w pewnych godzinach. Okazuje się, że takie proste zadanie, w momencie, kiedy wracasz do domu, po drodze do domu kup gazetę. Próbowałem ogarnąć to wszystko, uczyłem się tego na takiej zasadzie, że wyciszając, ustawiłem sobie tryb nie przeszkadzać od 16 w telefonie, więc dało się do mnie, nie będąc moją rodziną, dodzwonić tylko pomiędzy 9 a 16. Po 16, jak chciałem, nie wiem, na przysłowiowym kibelku poczytać o piłce nożnej, to czytałem przegląd sportowy, a nie przeglądałem internet, jednocześnie łapiąc się na tym, że co chwilę gdzieś do tej roboty wracam. I też zauważyłem jedno, że my w momencie, kiedy jesteśmy ambitni i bardzo dużo rzeczy chcemy ogarnąć sami, mamy też problem, żeby te rzeczy zlecić komuś. Bo po pierwsze nie chcemy im oddać pola, do którego ja przyzwyczaiłem się, że jest tylko i wyłącznie moje przez lata prowadzenia wytwórni, tylko i wyłącznie z moją żoną. Prowadzenie nawet swoich spraw, jakiegoś managementu koncertowego, tylko i wyłącznie samemu przez lata. Bo do momentu, w którym nie poznałem Moniki i Krzysia, to w zasadzie nie miałem menadżera i nie chciałem mieć. I gdybym ich nie poznał, to pewnie dalej bym nie chciał mieć, bo to była decyzja taka, że ja nie szukam menadżera. Ja chciałbym pracować z nimi i chciałbym, żeby to oni byli moim managementem. Bo miałem okazję ich poznać przy dwóch czy trzech wydarzeniach. Bogu dzięki się zgodzili, to ja po prostu czekałem na decyzję, a nie oni. Mimo iż byłem w takim momencie, w którym masa ludzi by się chętnie mną zaczęła zajmować i też zarabiać na tym, to ja czekałem na ich decyzję, jakbym to ja był na rozmowie o pracę, więc to było też fajne, bo mi pokazało, że do pewnych rzeczy, nawet fajnych, konstruktywnych, trzeba podejść sensownie i analitycznie i zastanowić się nad tym, co to będzie za 3 miesiące, a nie, że hura teraz. Też zauważyłem, że w tej takiej ekipie, w której pracujemy, w tym wszystkim dookoła, w moim zespole, że ten taki mój po prostu nadgorliwość taka powoduje też to, że często ludzie już nie pracują sami nad niektórymi rzeczami, tylko czekają, aż ja to zrobię, albo czekają, aż ja po prostu powiem im wszystko i w momencie, kiedy zaczynam coś komuś tłumaczyć, to zaczynam to na dobrą sprawę realizować samemu, bo dochodzę do wniosku, że szybciej będzie, jak to zrobię sam.
Tak, to się nazywa wyuczona bezradność, czyli takie zaręczanie ludzi, zamiast pozwolić im po prostu wykonywać swoje obowiązki. Tak, jak to mówisz, słuchaj, to normalnie czytasz w moich myślach, bez kitu.
Jesteśmy świadomi pewnych problemów i okazało się, że w pewnym momencie między 16 a 9 rano pierwszego dnia miałem 14 czy tam 18 nieodebranych połączeń. Drugiego dnia miałem 8, trzeciego dnia miałem 2, czwartego dnia żadnego. I zawsze to kończyło się tak, że masa ludzi dzwoniła do mnie z jakimś pytaniem, z prośbą, pewnie, bo okazywało się, że rano po tych nieodebranych połączeniach większość z nich napisała do mnie już nic, ogarnąłem sam. Więc okazało się, że jak im pasują te godziny pracy, to niech sobie w tych godzinach pracują, ale ja w tych godzinach już nie chcę pracować. Ja chcę mieć święty spokój. To był też taki pierwszy miesiąc w moim życiu, gdzie ja naprawdę po prostu aż tak się w to zaangażowałem, w to odpoczywanie i w uciekanie od tego mojego pracoholizmu, że już Monika zaczęła mnie pytać, mówi, Miłosz, ty weź coś wreszcie zrób, bo ty 3 tygodnie nie odpisałeś mi na maila, ale mi się po prostu tak to spodobało, że po prostu chciałem tego. Chciałem sam przed sobą coś pokazać, że jestem w stanie odpuścić, bo odpuszczanie to nie jest nic złego. Uczyłem się też rezygnować z propozycji, bo ja już się godziłem czasami na wszystko po prostu. Wszystko, co się pojawiało, musiało być zrealizowane, bo to jest moment, w którym dostaję jakąś propozycję i powinienem ją zrealizować, bo może się coś więcej już nigdy nie pojawi takiego. A fajnie jest czasami powiedzieć nie i dać sobie czas na swoje rzeczy. Czy to swoje rzeczy zawodowe, żebym miał czas na swoją własną muzykę autorską, czy na swoje życie rodzinne i swój świat. I to wymaga pracy. Ja nie mówię, że ja to mam opracowane, ja dalej nad tym pracuję. Coraz więcej mi się wydaje nad tym pracuję, bo to się łączy potem z wieloma problemami, które wracają w momentach, których by się człowiek nawet nie spodziewał. I o tym trzeba mówić z ludźmi, którzy coś wiedzą na temat mechanizmu funkcjonowania człowieka. I ciężko sobie z tym poradzić samemu. Bo człowiek w takich stanach też się odcina od bliskich i zamyka trochę na ich zdanie, bo on jest przekonany o tym, że oni nie mają racji, bo ty robisz przecież dobrze. I człowiek z dystansem jakimś, z jakiejś odległości, z jakimś doświadczeniem, z jakimś autorytetem w twoich oczach potrafi ci to wytłumaczyć w zupełnie inny sposób. Bogu dzięki też trafiłem na takich i dalej trafiam i mam miejsce na to, żeby nad tym pracować.
To jest super, to jest też bardzo inspirujące, o czym mówisz. Ja chyba dzisiaj pójdę kupić gazetę. Dzięki wielkie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Nie sądziłam, że ona się potoczy w takim kierunku, powiem ci szczerze, ale myślę, że tutaj naprawdę padło tak dużo takich inspiracji dla ludzi, którzy no może trochę zapominają o tym, co tak górnolotnie powiem, co ważne. A teraz przed świętami fajnie do tej świadomości wrócić i zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę chcemy. I jak to tak to koło, które tak się zwykle na terapii rysuje i się patrzymy, ile nam zajmuje praca, ile życie prywatne, no to my chyba wiemy, jak ono chcemy, żeby wyglądało. I warto nad tym pracować, warto też, tak jak powiedziałeś, sięgać po pomoc specjalistów, jeżeli ona jest dostępna, jeżeli tylko możemy, to nie jest to żaden wstyd.
No w życiu żaden. I istnieje takie coś we mnie, o czym mówię od dawna, że w momencie, kiedy człowiek nastawiony jakimś stereotypem negatywnie czyta wypowiedzi wielu artystów o depresji, bo w pewnym momencie taki temat się pojawił mody. Też już zastanawiałem, co oni wszyscy za przeproszeniem pierdolą. że nagle wszyscy zaczynają mówić o tej depresji, bo to jest modne. A w momencie, kiedy zaczynam sam sobie radzić z takimi problemami, bo mnie też on okazało się dotyczył, ja nawet o tym nie wiedziałem, to ma ochotę po pierwszym po prostu pełnym wdechu powietrza, który zrobi, który gdzieś go tam wreszcie trafi, tak jak te za mało lata, kiedy jeszcze nie miał tego wszystkiego w sobie, ma ochotę o tym mówić na lewo i prawo, bo wie sam, że do niego to nie potrafiło trafić w odpowiedni sposób i że te znaki ostrzegawcze dawane przez kolegów z branży nie potrafiły trafić, więc im więcej tych znaków, to może szybciej ktoś to zauważy i będzie mu po prostu lepiej. A człowiek jest lepszy, jak jest mu lepiej. A i targają nami straszne rzeczy. I po prostu nie bójmy się o tym mówić i nie bójmy się nad nimi pracować i nie bójmy się pewnych instytucji, bo te instytucje nie są po to, żeby nas zamknąć i zafaszerować lekami. Te instytucje są po to, żebyśmy mieli szansę na to, żeby stworzyć lepszych siebie, a jak tworzymy lepszych siebie, to pomagamy światu. Takie jest moje zdanie.
Super. Świetna puenta. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i nieustająco zapraszam do SOS Wiosek Dziecięcych w odwiedziny. Tam dzieciaki na ciebie czekają. Masz tam też sporą rzeszę fanek, jak już pewnie zdążyłeś zauważyć. Dzięki, dzięki wielkie. Wesołych świąt. I jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję za Korzenie i Skrzydła, bo to przepiękny utwór.
Ja dziękuję, że mogliśmy go stworzyć.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.